kluczowy temat.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska, w studiu gość dr Zbigniew Talaga, wicekurator oświaty w Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Dzień dobry Państwu.
Od 1 marca przez ponad miesiąc w całym kraju organizowane są regionalne kongresy zawodowe. Dzisiaj rusza 13 z 16 w Grzymisławicach, w województwie wielkopolskim oczywiście. Te kongresy mają upowszechnić zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w znowelizowanym w ubiegłym roku prawie oświatowym. I od razu muszę zapytać, co to za zmiany?
No, zmian jest rzeczywiście sporo, ale trzeba podkreślić, że one mają charakter ewolucyjny i są wynikiem konsensusu w parlamencie, bo rzeczywiście te zmiany zostały przegłosowane niemalże jednogłośnie, co jest rzadkością w polskim parlamencie. I rzeczywiście warto te zmiany wdrożyć, ponieważ one pozwolą doprowadzić do sytuacji takiej, którą byśmy oczekiwali. Nowoczesna gospodarka oczekuje wysoko wykwalifikowanych kadr, a my oczekujemy zadowolonych uczniów, pracodawcy, dobrych pracowników i temu te zmiany mają służyć.
Ta część zmian wejdzie już w życie od nowego roku szkolnego, od 2019-2020, czyli już teraz od września, i obejmuje to szkolnictwo branżowe i techniczne. I jakby mógł pan kurator przypomnieć, czym jest w ogóle szkolnictwo branżowe i techniczne, bo ja z kolei jestem z tego rocznika, gdzie właściwie wszyscy tylko szli do liceum, bo zawodówek, techników właściwie już nie było wtedy.
No właśnie, to się pomału zmienia i też bardzo nam zależy na tym, żeby odczarować szkolnictwo zawodowe, ponieważ...
Tak się kiedyś trochę straszyło, jak się nie będziesz uczył, to pójdziesz do zawodówki.
Tak, my chcemy to zmienić, bo to rzeczywiście pokłosie takich postaw bardzo nam przeszkadza. Chcemy doprowadzić do szybkich zmian, także w świadomości społecznej. Otóż szkolnictwo zawodowe jest także świetną alternatywą dla uczniów uzdolnionych. Ono się bardzo mocno zmieniło. Oczywiście, jeżeli mówimy o szkolnictwie zawodowym, mamy na myśli przede wszystkim branżowe szkoły pierwszego i drugiego stopnia, technika, ale zwracam uwagę także na to, że są to także formy kształcenia dla dorosłych. Szkoły zawodowe są w tej chwili otwarte. Są na przykład organizowane kwalifikacyjne kursy zawodowe. I to jest znakomita alternatywa dla pracodawców, ale też dla pracowników i wszystkich tych, którzy po prostu nie trafili z wykształceniem albo chcą zmienić pracę.
To znaczy, że odbuduje się rzemiosło w Wielkopolsce tutaj? Czy to znaczy też, że za jakiś czas, jak już program zacznie dobrze funkcjonować, będzie łatwiej znaleźć, nie wiem, płytkarza, hydraulika, bo teraz jest z tym problem na przykład?
Mamy taką nadzieję, ale trzeba mieć świadomość, że w województwie wielkopolskim akurat pozycja rzemiosła jest szczególna. W żadnym innym województwie nie ma tylu uczniów kształcących się rzeczywiście w zawodach wprowadzonych przez bezpośrednio izby rzemieślnicze.
A jakie to są zawody?
No te, o których pani wspomniała, ale tych zawodów jest rzeczywiście bardzo dużo. Trudno tutaj je enumeratywnie wymieniać, ponieważ one dotyczą bardzo różnych branż. Natomiast trzeba wyraźnie podkreślić, że dzisiaj te wszystkie formy są bardzo elastyczne i co więcej, całość zmian polega przede wszystkim na tym, żeby była dużo lepsza współpraca z pracodawcami. I to już na etapie układania programów, egzaminów zewnętrznych i całej organizacji procesu kształcenia.
Czy będzie zapotrzebowanie na takie szkoły? Bo rozumiem, że temu ma służyć też ta współpraca z pracodawcami, żeby uczniowie jak gdyby wiedzieli, że już skończąc tę szkołę będą mieli miejsce pracy.
To dużo zależy od rodziców i uczniów. Trzeba pamiętać, że do systemu oświaty został wbudowany system doradztwa zawodowego i on właściwie funkcjonuje już w sensie systemowym od przedszkola. I oczywiście liczymy na to, że ten system doradztwa zawodowego będzie dobrze prowadzony i jeżeli tak się stanie, to myślę, że łatwiej będzie podjąć odpowiednią, dobrą decyzję. Trzeba też mieć świadomość, że nasz system jest elastyczny. On nie zamyka żadnej drogi. I to jest też jego zaleta, bo chcę powiedzieć, że nie wszędzie tak jest.
Ale rozumiem, że to nie jest oderwane od rzeczywistości i Wielkopolska będzie się skupiała na tych branżach, które są jej najbliższe. I czy w ogóle Wielkopolska ma takie branże zawodowe? Bo rozumiem, że okolice Konina to na przykład kopalnie, tak? Ja myślę w ten sposób prosty dosyć.
No, nie do końca.
Jak te branże tutaj, czy my mamy jakiś taki, nasz region, jakiś taki szczególną cechę pod
tak,
tym względem?
Jedną cechę szczególną Wielkopolska chyba ma. Ponieważ tutaj rzeczywiście powstaje sporo ośrodków w mniejszych miejscowościach. I to są bardzo prężne ośrodki. To nie jest przypadek, że myśmy Wielkopolski Kongres Zawodowy organizujemy w Grzymisławicach koło Wrześni. Września się bardzo mocno zmieniła, ale nie tylko Września. Mamy na przykład powiat kępiński, który jest bardzo znany z przemysłu meblarskiego. Wronki, Śrem, można by wymieniać inne także regiony.
Kiedyś to był Swarzędz, tak najbliżej.
No tak, ale też Swarzędz się też bardzo zmienił, tak? To już nie jest miasto typowo meblarskie, to zupełnie inne branże się tam w tej chwili ulokowały. Ale w każdym bądź razie ważne jest to, żeby te branże miały zapewniony dostęp do wysoko wykwalifikowanych kadr. I tutaj te zmiany są potrzebne. Pracodawcy dzisiaj wyraźnie mówią, że bez dopływu dobrze wykwalifikowanych pracowników, no nie mamy co marzyć o podwyższeniu poziomu życia. To jest wspólny interes wszystkich podmiotów życia gospodarczego. Nasz wspólny interes.
To teraz zapytam troszeczkę o ten program tego kongresu, bo on przede mną tutaj leży. Czy to będzie takie spotkanie panów pod krawatami, którzy będą sobie tutaj na temat ustawy rozmawiać i dywagować teoretycznie, czy coś z tego wyniknie konkretnego, czy taki jest cel?
To znaczy, celem jest przede wszystkim dialog, ale dialog, który jest ustawiony w takiej profesjonalnej formie. To znaczy, tak naprawdę najważniejsze na tym kongresie są trzy panele, którym będziemy dyskutować już w poszczególnych grupach o poszczególnych problemach kształcenia zawodowego i widziane z różnych perspektyw. Trzeba mieć świadomość, że na przykład dzisiaj, jeżeli ktoś chce stworzyć dobry program nauczania dla uczniów, to musi mieć trzech partnerów. Przede wszystkim dyrektor szkoły, który jest najważniejszą osobą, jeżeli chodzi o organizację systemu kształcenia. Ale sam dyrektor, bez dobrze wykwalifikowanych kadr w organie prowadzących i pracodawcami, nie zrobią dobrego programu. Dlatego, że tu musi być zebranie tych wszystkich potrzeb, ale także ograniczeń, bo trzeba mieć świadomość, że kształcenie branżowe dużo kosztuje. I pomoc pracodawców jest tutaj niezbędna. Ona jest także niezbędna po to, żeby na przykład dostarczać nowe kadry. Zmiany w ustawie wychodzą naprzeciwko tym wszystkim problemom, ale trzeba te zmiany dobrze wdrożyć. I do tego jest potrzebny dialog. Dużo dialogu.
Ciekawe są zmiany rzeczywiście w tej podpisanej przez prezydenta w listopadzie zeszłego roku bodajże ustawie. Między innymi możemy tutaj wyczytać, że samorządy otrzymają zwiększoną subwencję oświatową na uczniów szkół kształcących w zawodach, na które jest większe zapotrzebowanie na rynku pracy. To oznacza wprost, że dostanie Wielkopolska więcej pieniędzy po prostu na to?
Niektóre organy, które prowadzą te szkoły, tak, ale ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. To na razie wdrażamy pewien kierunek zmian. Tak? Tu oczywiście organy prowadzące nie będą zapewne do końca usatysfakcjonowane, bo zwracają uwagę, że przecież koszty kształcenia branżowego są dużo wyższe, znacząco wyższe niż kształcenia ogólnego. Tak? Natomiast to będzie się rozwijać. Proszę zwrócić uwagę, że te dodatkowe tak zwane wagi, za którymi idą konkretne pieniądze, będą zależne od bardzo wielu czynników. I między innymi od badań, które będzie przeprowadzał Instytut Badań Edukacyjnych. On będzie zbierał wszystkie dane, analizował i starał się wtedy troszkę tą polityką sterować. Ale tutaj od razu chcę powiedzieć, to nie będzie ręczne sterowanie, bo to jest niemożliwe. Rynek pracy jest dzisiaj dynamiczny i chodzi tylko o pewne kierunki, które wskażą pracodawcy. One muszą powstać w wyniku takich pogłębionych, mądrych analiz.
Jest też wiele innych zmian, na przykład ta też mnie zainteresowała, że będzie staż uczniowski płatny, co do zasady, dotyczący uczniów branżowej szkoły pierwszego stopnia.
No to są też ciekawe zmiany, bo chcę wyraźnie powiedzieć, że do tej pory staż...
Czyli uczeń już sobie będzie mógł zarabiać wtedy, tak?
Tak, to znaczy w tej chwili pojęcie stażu jest już znane, tak? Z tym, że pojęcie stażu dzisiaj kojarzy się z taką dodatkową umową o pracę, gdzie uczeń idzie na staż w czasie wakacji. Teraz możliwości będą dużo większe. Staż będzie można wpleść w program nauczania. To oznacza, że uczeń ucząc się będzie mógł jednocześnie zarabiać, co więcej, ten staż będzie miał wpływ potem na jego emeryturę, ponieważ wszystkie przepisy zostały skorelowane. To jest bardzo duża zmiana, bardzo ciekawa zmiana. Co więcej, nawet będzie można takie staże odbywać za granicą. takie rzeczy już się zaczynają dziać. Natomiast ustawa otwiera furtkę do takich rozwiązań.
I jeszcze jedna rzecz interesująca. Warunkiem otrzymania stosownego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest przystąpienie do egzaminu, które dotychczas nie było obligatoryjne. To też rzeczywiście jest interesujące. Nie trzeba było zdawać egzaminu, żeby zawód jakiś uzyskać?
To jest bardzo ważna zmiana, polegająca na tym, że rzeczywiście przystąpienie do tych egzaminów jest obowiązkowe. Do tej pory było tak, że uczeń rzeczywiście mógł nie przystępować do egzaminów zawodowych. Co to oznaczało? To oznaczało, że mógł przystąpić jeden uczeń, który zdał i z perspektywy uczniów, z perspektywy rodziców mogłoby się wydawać, że to jest wspaniała szkoła, bo zdawalność jest na poziomie 100%. Łatwo taką zdawalność uzyskać, jeżeli zdaje jeden uczeń. To się kończy. Nam bardzo zależy na tym, żeby szkoła zapewniała wysoką jakość, żeby nie było udawanej edukacji. Edukacja ma być rzetelna i temu ta zmiana ma służyć.
Dzisiaj, co prawda, mówimy cały czas o szkolnictwie branżowym i technicznym, ale w tej ustawie podpisana jest też taka zaznaczona możliwość umożliwienia awansu zawodowego nauczycielom języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą.
Jest dużo zmian, bo...
To jest taki ukłon w stronę nauczycielskiej Polonii, tak?
No, tak, owszem, ale trzeba mieć świadomość, że to trzeba widzieć trochę też w szerszej perspektywie, dlatego że dostęp do wykwalifikowanych kadr jest bardzo ważny i te kadry muszą pochodzić także z przemysłu. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład prowadzenie języka obcego zawodowego też wymaga od nauczycieli znajomości konkretnych technologii i te zmiany z pewnością będą podnosiły jakość pracy szkoły.
No jak mam już tutaj wicekuratora oświaty, to muszę, a nasz program troszeczkę już zaczyna dobiegać końca, to muszę teraz zapytać oczywiście o strajk nauczycieli, bo to jest teraz rzecz, którym cała Polska żyje. W Poznaniu aż prawie o 90% nauczycieli opowiedziało się za strajkiem. Ma się ono być w około 170 poznańskich placówkach. Gdy potrwa dłużej niż 2 dni, zbiegnie się z terminem egzaminów gimnazjalnych i 8-klasistów. I co kurator na to?
Oczywiście strajk jako tak jest legalną formą wyrażania protestów, natomiast nas bardzo niepokoi to, że on się odbywa właśnie w takim terminie, o którym pani redaktor wspomniała. Chcę tu wyraźnie podkreślić, że nie uciekniemy od dyskusji na temat kwestii etycznych. Chcę uspokoić rodziców. Egzaminy odbędą się, muszą się odbyć, ponieważ państwo polskie nie jest państwem z tektury. Jeżeli ustala się określone terminy egzaminów z dużym wyprzedzeniem, organizacja tych egzaminów jest naprawdę bardzo skomplikowanym logistycznym przedsięwzięciem. Co więcej, egzaminy mają ogromny wpływ na promocję uczniów. Przecież uczeń bez przystąpienia do tych egzaminów nie może uczestniczyć w procesie rekrutacji, więc sprawa jest bardzo poważna. Dyrektorzy wiedzą.
Przypomnijmy, że prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz jak gdyby powołał się na te kompetencje nauczycieli w kwestii udzielenia promocji do następnej klasy i co zostało krzyknięte powszechnie za formę szantażu?
No, powiem tak. Mam nadzieję, że do wszystkich szkół, we wszystkich szkołach nastąpi pewnego rodzaju refleksja, ponieważ naprawdę wszelkie działania konfrontacyjne nikomu nie służą, także nauczycielom. Mamy nadzieję, że egzaminy odbędą się bez przeszkód, bo to jest w interesie nas wszystkich, podkreślam, także nauczycieli.
Dziękuję za rozmowę. Gościem kluczowego tematu był dr Zbigniew Talaga, wicekurator oświaty w Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat.